bez barier.
Popieranie, ochrona i zapewnienie pełnego i równego korzystania ze wszystkich praw człowieka i podstawowych wolności przez wszystkie osoby z niepełnosprawnościami na równi ze wszystkimi innymi obywatelami. Temu właśnie ma służyć i służy Konwencja Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach osób z niepełnosprawnościami. Ta konwencja określa nowoczesne podejście do niepełnosprawności, od opiekuńczego i charytatywnego do tworzenia społeczeństwa, środowiska otwartego dla wszystkich, włączającego i wyrównującego szanse, opartego na prawach człowieka. Jest 6,5 minuty po 18. Dobry wieczór, Alicja Pietruczuk. Dziś w programie Bez Barier będziemy rozmawiać o tym, jak wygląda wdrażanie założeń konwencji do polskiego systemu prawnego i na ile udaje się nam to otwarte społeczeństwo budować. Zapraszam.
Bez Barier w Polskim Radiu Białystok.
Konwencja o prawach osób z niepełnosprawnościami została uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 2006 roku. W 2007 została podpisana przez przedstawicieli polskiego rządu, a 5 lat później, czyli w 2012 roku, po stwierdzeniu, że prawo polskie jest zgodne z jej postanowieniami, Polska ratyfikowała konwencję i tym samym zobowiązała się do jej przestrzegania. Naszym gościem jest dziś pani Anna Drabasz, doktor nauk prawnych, asystent w Zakładzie Prawa Międzynarodowego Publicznego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, ambasadorka konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami z 2016 roku, a także współorganizatorka i członek zarządu Podlaskiego Sejmiku Osób z Niepełnosprawnościami. Dobry wieczór, pani Anna.
Dobry wieczór.
Zacznijmy od sejmiku. Zacznijmy od sejmiku, dlatego że nasz sejmik nabiera na znaczeniu.
Tak, wydaje mi się, że możemy powiedzieć, że rzeczywiście jak na tak krótki czas życia, bo powstaliśmy w 2016 roku, w październiku, i zostaliśmy zarejestrowani 2 lata temu, więc rzeczywiście jeszcze jesteśmy taką młodą organizacją, ale mimo tak krótkiego stażu możemy się pochwalić wieloma sukcesami. I nie myślę tutaj bardziej w takim technicznym, organizacyjnym sensie, czyli to, że nam się udało rzeczywiście zrealizować już kilka projektów, ale bardziej myślę w sensie takim rzeczywiście zmian, które jesteśmy w stanie potencjalnie wprowadzać. Obecnie mamy 18 organizacji z województwa podlaskiego, które działają na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami, które chciały wraz z nami tworzyć, myślę, nową jakość, jeżeli chodzi o myślenie o wsparciu dla środowiska osób z niepełnosprawnościami. I rzeczywiście te działania, które podejmujemy, to nie są tylko takie działania, które pozwalają nam na integrację, bo to też ważne, integrację środowiska, ale też są takie działania, które mają na celu podnoszenie naszych kompetencji i takie poczucie sprawczości. I rzeczywiście to, co jest dla mnie bardzo ważne i obecnie jest realizowane przez Podlaski Sejmik Osób z Niepełnosprawnościami, to jest chociażby Akademia Lobbystów. Mamy grupę osób, przedstawicieli środowiska osób z niepełnosprawnościami, którzy chcą się szkolić, chcą podnosić swoje możliwości i kompetencje, aby móc zmieniać chociażby prawo, móc zmieniać polityki publiczne. I to rzeczywiście duża wartość. I tak jak rozmawiam z różnymi kolegami, koleżankami z całego kraju, to jest rzeczywiście unikalna sprawa i bardzo się cieszę, że to się dzieje na Podlasiu.
Sejmiki osób z niepełnosprawnościami w różnych regionach powstały głównie po to, aby osoby niepełnosprawne, jak to się mówi, mówiły własnym głosem, aby ten głos był słyszalny w tych gremiach, które mają prawo, mogą decydować o rozwiązaniach prawnych dotyczących osób z niepełnosprawnościami. To jest bardzo ważne i szczególnie ten głos stał się ważny w momencie, kiedy Polska ratyfikowała konwencję o prawach osób z niepełnosprawnościami. Dlatego, że ta konwencja określa pewne minimum, które państwo powinno zrobić, aby osoby niepełnosprawne czuły się pełnoprawnymi obywatelami.
Tak, to zresztą wynika z takiego głównego motta całej konwencji, czyli nic o nas bez nas. bo konwencja, oczywiście możemy mówić o tym, że ona przypomina nam o podstawowych prawach wynikających z godności ludzkiej, które mają osoby z niepełnosprawnościami, ale ta konwencja także nam pokazuje to, że wraz z tymi prawami przychodzą do nas obowiązki, to znaczy także obowiązek, prawo i obowiązek do uczestniczenia w życiu społecznym, do uczestniczenia w życiu politycznym. I to jest bardzo ważne, żeby pamiętać o tym, że to nie jest jakiś taki zespół przywilejów, ale to jest po prostu zespół reguł, które dotyczą szczególnej może grupy, bo osób, grupy osób z niepełnosprawnościami, ale dotyczy to także i obowiązków naszych, tego, żebyśmy przez swoją samodzielność mogli być pełnoprawnymi obywatelami.
Konwencja podkreśla, że osoba niepełnosprawna powinna korzystać z pełnego równouprawnienia, zakazu dyskryminacji oraz równości wobec prawa. Ma prawo do wolności i bezpieczeństwa, prawo do swobody poruszania się i do należytego życia, prawo do zdrowia, prawo do pracy i edukacji, prawo do udziału właśnie w życiu politycznym i kulturalnym. Za każdym prawem zawsze idzie zobowiązek. Jeżeli mówimy, że osoba ma prawo do udziału w życiu politycznym, czy udziału w życiu kulturalnym, to znaczy, że ta osoba ma przez całe swoje życie przygotować się do prawidłowego udziału w życiu politycznym, w życiu społecznym, w życiu zawodowym, czyli dać coś z siebie.
Tak, i pod tym względem no to jest też taki sprawdzian dla naszego myślenia o tym, jak widzimy rolę człowieka w społeczeństwie, prawda? Bo to mimo tego, że mówimy o osobach, które mają, nie chcę mówić szczególne potrzeby, bo my mamy takie same potrzeby jak każda inna osoba, natomiast one mogą być realizowane po prostu w trochę inny sposób, z mniejszym bądź większym udziałem państwa, jeżeli chodzi o dostęp do realizacji tych potrzeb. To no jest to też właśnie, myślę, dla wszystkich obywateli sprawdzian tego, jak widzą realizację swoich praw i obowiązków.
Dla wszystkich obywateli, dla całego społeczeństwa. Przyjęcie konwencji wiązało się od samego początku, czyli od momentu ratyfikacji, czyli to już jest 7 lat, z tym, że będzie konieczne dokonanie konkretnych zmian legislacyjnych, a także przewartościowania postaw. Konwencja wyznacza standardy, czyli minimalne, to co jest niezbędne w respektowaniu godności ludzkiej oraz długoterminowe cele prowadzące do pełnej integracji osób z niepełnosprawnościami ze społeczeństwem. I wiadomo, że przystosowywanie tych wszystkich przepisów, a także przewartościowywanie w naszej społecznej mentalności pewnych rzeczy, że to musi przebiegać stopniowo, bo nie od razu Rzym zbudowano. Jak wygląda to przystosowanie? W ubiegłym tygodniu, jeżeli się nie mylę, na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku odbyła się dwudniowa duża konferencja. Przyjechali prawnicy, ale też praktycy, by dyskutować o tym, jak wygląda to włączanie konwencji do naszego systemu prawnego i społecznego.
W zeszłym tygodniu mieliśmy, ja myślę, wyjątkową okazję do tego, żeby rzeczywiście skonfrontować pewne doświadczenia z różnych stron naszego globu, bo mieliśmy pana profesora Schwartza ze Stanów Zjednoczonych, który był gościem honorowym. Mieliśmy przedstawicieli jeszcze 7 innych państw. I tutaj rzeczywiście była to przestrzeń do tego, żeby wymienić się doświadczeniami, ale i także spostrzeżeniami co do tego, jaka ma być funkcja prawa, jeżeli chodzi o realizację praw, co może wydawać się całkowicie oczywiste, ale doszliśmy do wspólnego wniosku, że tak naprawdę prawo to jeszcze jest za mało. To znaczy tak naprawdę większość państw, szczególnie mówię o państwach członkowskich Unii Europejskiej, czy właśnie mówię też o Stanach Zjednoczonych, jednak ma już w swoim systemie prawnym pewne kwestie uregulowane i poukładane. Natomiast w momencie, kiedy dochodzimy do tego etapu stosowania, realizacji tych praw, powstają kolejne bariery. Stykamy się z różnymi problemami, które wynikają z takich społecznych uwarunkowań, nawet psychologicznych, mentalnych, które w społeczeństwach są. Oczywiście tutaj widzimy też różnice między różnymi społeczeństwami. W niektórych społeczeństwach te zmiany przechodzą dużo szybciej i w sposób bardziej oczywisty. W Polsce wydaje mi się, że nadal mamy bardzo dużo do zrobienia. I tutaj, jeżeli chodzi o regulacje prawne i te, powiedziałabym, takie rozwiązania nawet w sferze polityk publicznych, to rzeczywiście zrozumienie dla konwencji i dla ich... dla głównych idei jest dostrzegalne. Natomiast samo już stosowanie tych rozwiązań rzeczywiście pozostawia wiele do życzenia.
Ale pani Anno, w którym momencie jest problem? Bo prawo powoli dostosowujemy, powoli też zaczynamy stosować to prawo w życiu codziennym i wydaje się, że cały czas mówimy o edukacji włączającej, mówimy o otwartości społeczeństwa, mówimy o likwidacji barier architektonicznych i do tego wszystkiego są przepisy stosowne, narzucające, wymagające i cały czas mamy problem.
Mi się wydaje, że jednak ten problem bardziej leży po stronie, po pierwsze, poważnego traktowania siebie nawzajem, bo ja jednak nadal mam czasami odczucie, że wszyscy zgadzamy się co do tego, że te przepisy, że prawa, że konwencja to jest coś ważnego, ale tak naprawdę nie ma takiej, powiedziałabym, uwewnętrznienia przekonania o tym, że rzeczywiście myślenie o tym, jak to później zorganizować i wykonać, żeby móc zapewnić odpowiednią jakość i odpowiedni program w realizacji danego ucznia, konkretnej osoby, która ma pewne ograniczenia związane z niepełnosprawnością, czy pewne potrzeby związane z niepełnosprawnością. Tutaj już na tym etapie powstaje szereg pytań, wątpliwości natury finansowej, natury organizacyjnej i rzeczywiście bardzo by w tym momencie pomogło to, żebyśmy wrócili, myślę, do tych korzeni, to znaczy zastanowili się, co my mamy osiągnąć. Jaki jest nasz cel? Bo jeżeli będziemy myśleć o tym, że chcemy wykształcić osobę, która będzie maksymalnie samodzielna, która będzie wartościowym pracownikiem, która będzie wartościowym synem, córką, ojcem, matką, to w tym momencie rzeczywiście będziemy mogli w odpowiedni sposób zaprogramować to jego kształcenie. Tak samo to się tyczy oczywiście czy rynku pracy, prawda, czy innych sfer życia.
Przyzwyczailiśmy się już do tego, że osoba z niepełnosprawnością może być wartościowym pracownikiem. Przyzwyczailiśmy się też do tego, że osoba z niepełnosprawnością potrzebuje specjalnego, przystosowanego miejsca pracy. I przyzwyczailiśmy się do tego, że osoba z niepełnosprawnością potrzebuje bardzo długiego okresu przygotowania do tego, żeby być przygotowanym, i żeby jeszcze być przygotowanym do tego, żeby wypełniać swoje obowiązki pracownicze. W którym miejscu robimy błąd? Dlaczego to nie jest tak, że człowiek, nawet jeżeli jest z jakąś niepełnosprawnością, to po prostu po okresie, tak jak każdy inny, szkoła, druga szkoła, trzecia szkoła, idzie po prostu do pracy, a nie 17 kursów przygotowawczych. Pracy z psychologiem, pedagogiem i jeszcze innym specjalistą.
Mi się wydaje, że rzeczywiście to nasze starania o to, żeby usamodzielnić osoby z niepełnosprawnościami, są niestety bardzo często pozorne. Znaczy, nam czasami jest po prostu wygodniej, żebyśmy mieli pod swoją opieką osoby niesamodzielne. I bardzo mi przykro to stwierdzić, ale rzeczywiście wydaje mi się, że ten cały system, który zbudował się wokół osób z niepełnosprawnościami, nie ma woli do tego, żeby ograniczyć swoje działania, żeby dać większe pole do działań samym osobom z niepełnosprawnościami. I niestety widzę, że to jest problem z tym, że trudno nam się rozstać z tym bardzo medycznym myśleniem o niepełnosprawności, ponieważ nam jest tak wygodniej. I no, to jest bariera psychologiczna, to jest bariera społeczna. I tutaj oczywiście to, tak jak pani wspomniała, że potrzebujemy na to czasu, żeby zmiana w głowach naszych powstała, ale ja myślę, że im więcej sobie czasu dajemy, tym więcej czasu potrzebujemy.
Komitet ONZ zrobił swego rodzaju sprawdzam i po tym sprawdzeniu przedstawił pewne rekomendacje dla naszego państwa, jeżeli chodzi o wdrażanie konwencji praw osób z niepełnosprawnościami. No i pierwsza rzecz. Jednolity system orzekania o niepełnosprawności wypracowany z udziałem organizacji osób z niepełnosprawnościami. Mówimy o tym od wielu lat. Jest to jeden z podstawowych postulatów środowisk osób z niepełnosprawnościami. Dlaczego to jest takie ważne? To jest ważne dlatego, że nasz skomplikowany i niezrozumiały sposób orzekania jest swego rodzaju dyskryminacją.
Tak, bo pokazuje tak naprawdę, gdzie są deficyty, gdzie jest ta różnica, gdzie możemy mniej, zamiast pokazywać nam, co takie osoby, które posiadają orzeczenie, mogą. Bo to już nawet nie chodzi o wskazywanie potrzeb, prawda, które tam często w tych punktach w orzeczeniu się pojawiają, jakie to potrzeby muszą być realizowane przez otoczenie. Chodzi nam o to, żeby mówić o tym, jakie są możliwości danej osoby i jak one mogą być realizowane. Czy jest potrzebne jakieś wsparcie w realizacji możliwości, prawda? A nie w zaspokajaniu jakichś, powiedzmy, bardzo abstrakcyjnych potrzeb. Więc ten...
No, ta diagnoza funkcjonalna przede wszystkim, jeżeli tak. To można nazwać diagnozą, ale określenie... Do czego jesteś zdolny i jak ci pomóc, żebyś te zdolności wykorzystał.
Realizować. Tak, tak. Więc tutaj ten sam system jest wadliwy i on jest skomplikowany ze względu na to, że mamy dwa przecież podmioty, co najmniej dwa podmioty, które mogą określać o niepełnosprawność.
A tak naprawdę jest ich ponad 20.
Tak.
Chociaż tylko dwa są takie główne. No rozdzieliliśmy orzekanie o niepełnosprawności od orzekania o niezdolności do pracy, co do dzisiaj jest niezrozumiałe, czy nie do końca zrozumiałe w środowisku osób z niepełnosprawnościami.
Tak, jeszcze do tego dodajmy to, że te orzeczenia są później interpretowane przez różne podmioty, bo to jest interpretacja lekarzy medycyny pracy, którzy dopuszczają do zatrudnienia. To jest interpretacja pracodawców, którzy zapoznają się z tymi orzeczeniami.
I stwarzają miejsca.
To jest też interpretacja sądów, prawda, które są tymi podmiotami, które rozpatrują odwołania od orzeczeń. Więc i rzeczywiście ten system zaczyna być takim elementem, który uniemożliwia wiele zmian.
Czy coś wiadomo, bo wiadomo, że już od kilku lat trwają prace, czy coś wiadomo, na jakim etapie te prace są, jeżeli chodzi o ujednolicenie i wyjaśnienie tego systemu orzekania o niepełnosprawności?
Znaczy, niestety te prace w pewnym momencie wyhamowały i mamy kilka koncepcji tego, jak taki system orzeczniczy mógłby wyglądać. Natomiast rzeczywiście obawiam się, że nie jest to obecnie priorytetem, a powinno.
Kolejna rekomendacja to jest likwidacja instytucji ubezwłasnowolnienia. Och, to bardzo też skomplikowany problem, o którym od dawna się mówi, że sama instytucja ubezwłasnowolnienia, tak jak ona jest uregulowana w naszym systemie prawnym, nie przystaje w żaden sposób do definicji i poczucia godności człowieka i niesie za sobą coś, co można nazwać śmiercią cywilną, w związku z czym absolutnie pozbawia wszelkich praw.
Tak, ja zawsze emocjonalnie podchodzę do tego tematu, więc przepraszam państwa wszystkich za to, że to powiem, ale to jest dramat. To jest wstyd jeżeli chodzi o Polskę, że ta instytucja nadal obowiązuje i ona tak naprawdę wpływa na wszystkie sfery życia osób, które są ubezwłasnowolnione. Ja myślę, że to, co się dzieje, te wszystkie ruchy, które się dzieją w innych państwach europejskich obecnie, powinny być też także no, pewnym znakiem dla Polski, że taka sytuacja nie powinna dalej mieć miejsca. I to jest kwestia taka, która być może, powiem teraz w taki trochę niewygodny sposób, ale powinna przejąć polityków, również ze względu na to, że osoby ubezwłasnowolone nie mają praw wyborczych.
Przed nami wybory do Parlamentu Europejskiego. No i tutaj tak, tutaj się okaże, że wiele osób nie może uczestniczyć w tym głosowaniu, ponieważ osoba ubezwłasnowolniona nie ma praw wyborczych.
Tak, nie znajduje się na liście.
Nie znajduje się na liście, choć jak pani mówiła przed wejściem do studia, ktoś się stara.
To znaczy, na pewno środowisko osób z niepełnosprawnościami bardzo się stara. Nie chciałabym powiedzieć, że to jest główne zabiegające środowisko. Natomiast rzeczywiście to jest coś, co powinno być uregulowane w ogóle bez dłuższej dyskusji. I niestety wymaga to konkretnych zmian w prawie polskim. I mam nadzieję, że rząd przede wszystkim się zajmie tym tematem.
Czy nasze środowiska osób z niepełnosprawnościami mają swoje przedstawicielstwo w instytucjach europejskich?
Mamy obecnie Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami, które jest taką parasolową organizacją zrzeszającą inne organizacje tworzone przez osoby z niepełnosprawnościami. I mogę powiedzieć, my jako członek zarządu tego forum mamy kontakt z Europejskim Forum Osób z Niepełnosprawnościami. Tam jesteśmy członkiem. Dlatego mam nadzieję, że wspólnie z innymi przedstawicielami z państw europejskich tego środowiska będziemy mogli rzeczywiście aktywnie działać na tą rzecz, żeby równać do pewnych standardów europejskich również w Polsce.
Miejmy nadzieję, że się uda i głos polskich osób i środowisk polskich osób z niepełnosprawnościami będzie słyszalny także w Europie, ale przede wszystkim niech on będzie słyszalny w naszym kraju. Ja dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem
dziękuję
była pani Anna Drabasz, doktor nauk prawnych, asystent w Zakładzie Prawa Międzynarodowego Publicznego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Dziękuję też za uwagę. Do usłyszenia za tydzień, a już za chwilę na naszej antenie programy dla mniejszości narodowych.
Bez barier w Polskim Radiu Białystok.